Najczęściej fakt śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu ludzie łączą z odkupieniem grzechów. I rzeczywiście to jest poprawne. Tak? Dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, dzięki temu, że jako niewinny człowiek zmarł, to mógł za nas przyjąć Bożą karę za nasze grzechy. Tak? Tak Biblia to przedstawia. Żaden człowiek nie był w stanie wypełnić doskonale Bożego prawa, więc każdy człowiek już od momentu swojego narodzenia jest skazany na śmierć. Jezus Chrystus od początku swojego istnienia przez całe swoje życie nie popełnił żadnego grzechu, więc nie musiał umierać, ale przyjął winę za nasze grzechy, umarł w nasze miejsce. Przyjął karę za nas i dlatego dzięki temu, jak mówi Boże Słowo, my możemy przyjąć Jego sprawiedliwość. Tak? To taka wymiana nastąpiła w momencie, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu. On wziął naszą winę, my mamy możliwość przyjąć Jego sprawiedliwość. I rzeczywiście ten fakt śmierci Jezusa Chrystusa przede wszystkim jest z tym związany. I najczęściej odnosi się do Niego właśnie w momencie, kiedy ktoś chce się nawrócić, kiedy dociera to do Niego, kiedy wiarą przyjmuje, że to się stało rzeczywiście. Na tym polega nawrócenie, że człowiek sobie to uświadamia, że uwierzy w to, że tak rzeczywiście się stało, że rzeczywiście na krzyżu Golgoty Jezus umarł za moje grzechy, a teraz ja mogę na siebie przyjąć Jego sprawiedliwość. I przed Bogiem jestem sprawiedliwy, ponieważ Jezus Chrystus udostępnił mi swoją sprawiedliwość. Ale Biblia pokazuje nam, że fakt śmierci Jezusa Chrystusa nie powinien być przez nas związany tylko z naszym odkupieniem, tylko z przebaczeniem naszych grzechów. To absolutnie nie jest tak, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Dzięki temu my możemy być zbawieni i nawracamy się, kiedy w to uwierzymy. I tyle, tak? I tak jakby na tym rola śmierci Jezusa Chrystusa się kończy. Odkupienie grzechów naszych, które umożliwia nam nasze nawrócenie. Wręcz przeciwnie. Biblia pokazuje, że ten fakt śmierci Jezusa Chrystusa powinien być czymś, co nas motywuje przez całe nasze chrześcijańskie życie. Tak jakby nigdy nie powinniśmy go tracić z widoku. Zawsze on powinien być przed naszymi oczyma. Zawsze powinien być w naszych umysłach. Całe nasze życie powinno być oparte na tym fakcie, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Powinno być to motywacją, fundamentem całego naszego życia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli właśnie przed tym, jak będziemy obchodzili pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Nowy Testament pokazuje, że ta śmierć Jezusa Chrystusa powinna nas motywować do właściwego życia. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i to powinno coś dla ciebie znaczyć. To powinno dużo dla ciebie znaczyć. To powinno być czymś, co jest cały czas żywe w twoim umyśle. Pierwszy, w zasadzie dwa takie fragmenty zobaczymy, ponieważ sprawa rozciąga się w czasie, nawet tym w czasie istnienia świata, możemy powiedzieć. Pierwszy z tych fragmentów to jest pierwszy list Pawła do Koryntian, 5 rozdział. Przeczytamy 7 wiersz. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 7 wiersz. Kontekst tutaj tego fragmentu jest, tak jak duża część pierwszego listu do Koryntian, taki, że Paweł napomina wierzących w Koryncie za ich niewłaściwe zachowanie. Niestety ten pierwszy list do Koryntian jest taki trochę, powiem tak, niszczy pogląd, że w pierwszym kościele to było tak cudownie. Wiecie, czasami chrześcijanie to lubią mówić, o, żeby było tak jak w pierwszym kościele, tak? Ci pierwsi wierzący to byli takie anioły. No, nie wiem, wystarczy pierwszy list do Koryntian przeczytać i okazuje się, że to nie było tak. To nie było tak. Pierwszy Kościół zmagał się dokładnie z takimi samymi problemami, z jakimi zmagał się drugi, trzeci, dziesiąty, tysięczny i nasz. W sensie czasu, tak? Więc generalnie pierwszy list Pawła do Koryntian to jest dużo napomnień. I tutaj w kontekście właśnie tych napomnień Paweł w 5 rozdziale, w 7 wierszu mówi coś takiego. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Dosłownie tam w języku greckim, w którym były pisane te słowa, mamy albowiem na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Tłumacze wstawili tu ten taki nowszy termin, tak? Wielkanoc. W czasach, kiedy pisał Paweł list do Koryntian, nie było pojęcia Wielkanocy. Było pojęcie Paschy, bo to był ten czas związany właśnie z ofiarowaniem baranka, z tym okresem, w którym Pan Jezus poszedł na śmierć. Więc Paweł używa tutaj tego obrazu i mówi, na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. I tutaj mamy bardzo ważny kontekst tego. Paweł pisze o śmierci Jezusa Chrystusa, o ofiarowaniu Jezusa Chrystusa na naszą Paschę, w kontekście tego napominania ich, jak oni mają żyć. I tak naprawdę ten wiersz tutaj, ten 7 wiersz jest fundamentem tego, co on mówi dookoła. Tak? On mówi o tym, że oni są pyszni, że oni niemoralnie żyją, że oni mają złe świadectwo. Tak? Tutaj te rozdziały dookoła po prostu mówią, wy nie postępujecie tak, jak powinniście. A tymczasem powinniście postępować właściwie, tak? Mówi, usuńcie stary kwas, żebyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Czyli wy jesteście tym nowym zaczynem. Więc nie zachowujcie się tak, jakbyście nie byli. Wy jesteście czymś nowym. Jesteście czymś nowym. Dalej w 8 wierszu mówi, obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Tak? Jest kontrast między tym, co stare i tym, co ma być nowe, odnowione, świeże. Kiedy Izrael miał wyjść z Egiptu, Bóg powiedział im, macie przygotować sobie ciasto, ale nie zakwaszać go, bo wy będziecie w pośpiechu wychodzić. To musi być świeże. Wy musicie móc to zapakować i wyjść, tak? Wszystko, co stare, zostawiacie. Przygotowujecie sobie nowe ciasto i ono ma być takie, żeby można było je zapakować, wziąć i uciekać z tego Egiptu z nim. I tutaj też mamy ten kontrast. Mówi, zostawcie to, co stare, żyjcie według tego, co nowe, bo jesteście nowi, bo jesteście odnowieni. I to odnowienie polega na tym, że na naszą Paschę został ofiarowany Chrystus. Generalnie Pascha odnosiła się do tej sytuacji, jak pewnie większość czy wszyscy pamiętają, kiedy Boży Anioł miał przechodzić przez Egipt, prawda? I miał zabić każdego pierworodnego, jeżeli dom nie będzie oznaczony krwią, która właśnie pochodziła z tego baranka, tak? Miał być zabity baranek, jego krwią miały być pomazane odrzwia i jeżeli anioł widział, że zostało to uczynione, przechodził. Ci, którzy byli wewnątrz, w tym domu, byli bezpieczni. Święto Paschy mówi o tym, jak Bóg zabezpiecza swój lud. Tak jak ostatnio mówiliśmy na grupie w niedzielę, bo mówiliśmy też o ofierze właśnie Jezusa Chrystusa, jest to dość ciekawy fakt, bo wszystkie inne plagi, które były przed tą ostatnią plagą, dotyczyły Egipcjan. Nawet Bóg czynił wyraźne rozróżnienie że Izraelitów zachowywał, a Egipcjanie dostawali po głowie, prawda? Natomiast ta ostatnia plaga, śmierć wszystkich pierworodnych, dotyczyła też Izraelitów. Jeśli by Izraelici nie pomazali krwią, to też ich pierworodny by zginął. To była uniwersalna plaga. Tu nie było rozróżnienia już na Egipcjan i Izraelitów. Każdy musiał być pod ochroną krwi tego baranka. I to jest symbol, tak, Bożego zabezpieczenia, Bożej ochrony. Ta przelana krew tego baranka symbolizowała Bożą ochronę nad tymi, którzy mieli udział w tej ofierze. I tutaj Paweł mówi na naszą Paschę. Mówi, wy jesteście w takiej samej sytuacji. My jesteśmy w takiej sytuacji. Albo my byliśmy w takiej samej sytuacji. Tak jak Izraelici, tak? Byliśmy w niewoli, byliśmy pod ciężarem grzechu, byliśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Ale krew baranka nas uratowała. Wyzwoliła, zabezpieczyła, ochroniła i dzięki niej możemy teraz wyjść. Tak jak Izraelici wyszli z Egiptu po święcie Paschy, tak my po tej naszej Pasze, po naszym święcie Paschy, nie wiem, czy tak to się odmienia, my możemy wyjść do nowego życia i żyć w nowym, nie w tym starym. Mówi, ponieważ Jezus Chrystus umarł na waszą Paschę, tak? Dla waszego bezpieczeństwa, dla waszej wolności, dla waszego życia, to powinniście żyć tak, jak to odpowiada temu faktowi. Prawda jest taka, słuchajcie, że cena była kolosalna tej naszej Paschy. Nie jesteśmy w stanie sobie uświadomić, jak wielka to była cena. Bóg, Stwórca całego Wszechświata, Wszechmocny, Święty, Doskonały Bóg, umiera za ciebie jako ofiara, za twoje grzechy. Nie jesteśmy w stanie tego pojąć. I Nowy Testament nigdzie nie mówi, że ty musisz to pojąć i zrozumieć, bo to przekracza twoje zrozumienie. Ta nędzna ludzka istota, jaką jesteśmy, nie jest w stanie pojąć ogromu tego. Może coś nam zaświta, jak zobaczymy, kiedy staniemy przed Bożym tronem, kim On naprawdę jest. Może coś wtedy. Ale wydaje mi się, że nawet wówczas nie będziemy w stanie pojąć ogromu tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy my to zrozumieli, bo my nie jesteśmy w stanie. Ale jesteśmy w stanie żyć tak, jak to odpowiada temu, co się tam stało. Tym bardziej, że mamy moc Ducha Świętego, tym bardziej, że mamy Bożą wolę objawioną w Piśmie Świętym. Więc mówi Paweł, ponieważ na twoją Paschę, dla twojego uwolnienia, dla twojego wyjścia z niewoli grzechu, dla twojego bezpieczeństwa, wiecznego bezpieczeństwa, Jezus Chrystus przelał swoją krew, ty masz żyć tak, żeby to było odpowiednio przed Jego obliczem. Więc całe twoje życie ma być kształtowane tą świadomością, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. To powinien być i musi być centralny fakt twojego życia, do którego ty cały czas się masz odnosić. Kiedy nie wiesz, co zrobić w życiu, to sobie przede wszystkim powinieneś przypominać, że Jezus Chrystus umarł za ciebie. I w świetle tego, jaka powinna być twoja decyzja? Tak? Co powinieneś zrobić w świetle tego, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy? Bóg umarł, żebyś ty nie musiał iść do piekła. Co w świetle tego ty zrobisz? Wszystkie inne argumenty, wszystkie inne powody, przyczyny, motywy idą dopiero za tym. Najpierw liczy się fakt, że On umarł za moje grzechy. Umarł za moje grzechy. Sprawiedliwy za mnie, który jestem niesprawiedliwy. Ale Biblia mówi nam coś więcej mówi nam też, że to nie jest tylko tak, że Jezus Chrystus umarł, zmarł i dokonał naszego odkupienia. Mówi nam, że On jest ofiarą, oddał swoje życie za ciebie, ale On żyje. Czyli będzie czas, kiedy będziesz musiał stanąć przed Jego obliczem i będziesz skonfrontowany z Nim. Co innego, jeżeli ktoś coś zrobił dla ciebie i gdzieś to tam daleko, tak? Owszem, to powinno mieć wpływ. Ale Biblia mówi nam, że mamy jeszcze dodatkową motywację. Że to nie jest tak, że Jezus Chrystus umarł tam kiedyś za moje grzechy, dokonał tego odkupienia, to jest wspaniałe, cudowne, żyje, ale nie tylko. Będzie dzień, kiedy ty staniesz przed Jego obliczem. I to też powinno być motywacją dla odpowiedniego życia. O tym pisze Piotr. Mamy zresztą to w kilku miejscach w Nowym Testamencie, ale w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, mamy tutaj kontekst, w ogóle trzeci rozdział drugiego listu Piotra to jest kontekst Bożego Sądu, czyli momentu, kiedy my staniemy przed Bożym obliczem, kiedy staniemy w Jego obecności i oczywiście, jako ludzie wierzący, my się nie musimy obawiać wyniku tego wiecznego sądu, że będziemy potępieni. Niemniej jednak, mówi nam Biblia w kilku miejscach, że też jako ludzie wierzący możemy być zawstydzeni w momencie, kiedy staniemy przed Jego obliczem. I dlatego w tym trzecim rozdziale Piotr w 11 na przykład wierszu mówi: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, czyli skoro ma nadejść ten dzień sądu, kiedy Bóg będzie sądził cały świat, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Mówi, w świetle tego, że staniecie przed obliczem Stwórcy i staniecie przed obliczem tego, który stworzył cały świat i który trzyma cały świat i sądzi cały świat, jakie powinno być wasze postępowanie? 14 wiersz mówi: przeto umiłowani, oczekując tego, czyli to, że staniemy właśnie przed tym Bożym sądem, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A żeby takimi stanąć przed Jego obliczem, co mamy czynić? No, tym kończy się ten list. 18 wiersz tego rozdziału mówi: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu kogo? Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Innymi słowy mówi Piotr, perspektywa tego, że staniecie przed Nim, który będzie sądził wszystkich, żywych i umarłych, powinna sprawiać, że wy chcecie Go poznawać. Mądry człowiek, który staje przed, czy ma perspektywę, że stanie przed jakąś komisją, czy jakimś sędzią, czy przed kimś, kto będzie decydował o jego przyszłości, o jego losie. Jeśli może taki człowiek, to stara się zebrać jak najwięcej informacji. Jeśli mam iść na jakiś egzamin, na jakiś test, to staram się jak najwięcej dowiedzieć. Jeśli mnie interesuje, żeby wypaść jak najlepiej, to staram się jak najwięcej dowiedzieć w tym teście. Jeśli mogę, jeśli wiem, kto mi będzie egzaminował, co on lubi, czego nie lubi. Tak? Studenci to mają cały teraz przy okazji internetu, to wszystko można skonstruować. Tak? Cała baza wiedzy na temat wykładowców na uczelniach. Kto jak egzaminuje, do kogo lepiej się zapisać, do kogo się nie zapisać, kto ma jakie tam, prawda, ciekawości. Normalnie można się wszystko dowiedzieć na temat wykładowców. Dlaczego? Bo student, któremu zależy, chce się dowiedzieć, gdzie ma trafić, co ma zrobić, jak się ma przygotować. To jest normalny, naturalny mechanizm. I tak samo powinno wyglądać nasze życie w tym aspekcie. Ponieważ ty staniesz przed Bogiem, powinieneś poznawać Boga. Ale konkretnie ten wiersz mówi, że staniemy przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, to nie będzie tylko Bóg, wyłącznie Bóg, który cię stworzył, ale to będzie Bóg, który za ciebie umarł. Staniesz przed obliczem Jezusa Chrystusa, który umarł za twoje grzechy, który umarł za każdą złą rzecz, którą popełniłeś. I będzie wiedział o każdej rzeczy, którą ty popełniłeś. I będziesz musiał spojrzeć mu twarzą w twarz. To nas powinno motywować. Całe nasze życie jako ludzi wierzących powinno z definicji zresztą obracać się dookoła osoby Jezusa Chrystusa. Dookoła Jego dzieła, Jego postaci, Jego przeszłości, Jego przyszłości, o ile można tak powiedzieć w odniesieniu do Boga. Ale szczególną rolę, szczególne miejsce w tym odgrywa właśnie Jego śmierć na krzyżu. To zawsze jest centralny punkt. On jako baranek, jako ofiara zmarł na krzyżu Golgoty dla naszego zbawienia, dla odkupienia naszych win, na naszą Paschę. Ale na tym się to nie zakończyło. On też będzie oczekiwał nas, aż staniemy przed Jego obliczem. Będzie sędzią, nie sędzią na zasadzie potępiony, zbawiony, ale jako ten, który umarł za ciebie. I staniesz przed Jego obliczem. To pierwsze Jego dzieło na ziemi i to ostatnie Jego dzieło odnośnie ciebie jako człowieka, zanim przejdziesz do wieczności, powinno kształtować całe twoje spojrzenie. Powinno sprawiać, że my żyjemy tutaj na tym świecie właściwie, jak pisze tam Piotr, jakimiż powinniście być w swoim świętym postępowaniu i w pobożności. Jak powinieneś się zachowywać, mając świadomość, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i że ty kiedyś przed Nim staniesz. I my jako ludzie w natłoku tych spraw codziennych mamy tendencję, żeby o tym zapominać. Ale to jest coś, co powinniśmy sobie tłuc w głowę. Po prostu. Przypominać. Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. On został ofiarowany na moją Paschę. I On będzie tym, przed którego obliczem stanę. Na początku mojej drogi i na końcu mojej drogi jako człowieka jest On i Jego ofiara. On i Jego ofiara. I to nas powinno motywować. Te dwa wydarzenia powinny kształtować, te dwa fakty powinny kształtować nasze postępowanie. I nie ma usprawiedliwienia dla człowieka wierzącego, który o tym nie pamięta. Możemy się tłumaczyć na różne sposoby, ale po prostu nie ma. Jeżeli mówisz, że jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli mówisz, że należysz do Niego, to powinno wpływać na twoje życie. To powinno kształtować twoje życie. I jeżeli będzie, to wtedy wszystko inne będzie się układało właściwie. Jeżeli rozpoczniesz od tego punktu wyjścia, to wszystkie inne rzeczy będą się układały, tak? Odnoszone do tego. Aha, co mam zrobić? Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Więc skoro umarł za moje grzechy, skoro ja jestem uwolniony od grzechu, to nie muszę grzeszyć, tak? Nie muszę źle postępować. Chcę się Jemu podobać. Chcę okazać Mu swoim życiem, że ja rozumiem, nie pojmuję tego, ale rozumiem, że umarł za moje grzechy i chcę okazać Mu wdzięczność. I całe moje życie, cała motywacja, to wszystko dookoła tego powinny krążyć. I wtedy twoje życie będzie na właściwych torach, twoje życie będzie odpowiednim świadectwem. Będą problemy, jak zawsze. Ale w tych problemach, w tych wszystkich trudnościach będziesz świadectwem jako ten, który wie, na czym stoi. I oby to było prawdą w naszym życiu. Tutaj, póki Bóg da nam na tej ziemi funkcjonować. Będziemy za chwilę obchodzili pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak zawsze przypominam, że przywilej przystępowania do pamiątki mają ci, którzy są pojednani z Bogiem, którzy potwierdzili ten fakt przez chrzest, przez biblijny chrzest, którzy są w społeczności biblijnych zborów i którzy mają pokój, tak, w relacji z Bogiem, w relacji z innymi ludźmi. Te osoby będą mogły przystępować do wieczerzy, będą stali, kiedy bracia będą roznosili chleb i wino. Pozostałe osoby będą siedziały, natomiast też będziemy mieli czas, żeby oddawać Bogu chwałę w naszych modlitwach. Dziękować, przede wszystkim dziękować Mu za to, co On wykonał, za to, co On uczynił na krzyżu Golgoty. Powstańmy teraz wszyscy, poproszę braci.